ustroju Shire'u. Shire dzielił się na cztery części, na ćwiartki, o których już wspomniałem. Północną, południową, wschodnią i zachodnią. Te z kolei dzieliły się na krainy, których nazwy pochodziły od nazwisk znakomitych starych rodów. Jakkolwiek w epoce, gdy rozgrywały się opisane w tej książce wypadki, spotykało się często hobbitów danego nazwiska poza krainą niegdyś do ich przodków należącą. Wprawdzie wszyscy niemal potomkowie rodziny Tuków mieszkali jeszcze w Tukonie, lecz nie można tego samego powiedzieć o innych, takich jak na przykład Bagginsowie albo Bofinowie. Poza ćwiartkami pozostawały Marchie Wschodnia i Zachodnia. Buckland i Marchia Zachodnia dołączone do Shire'u w roku 1462 według kalendarza Shire'u. Shire podówczas nie miał własnego rządu w ścisłym znaczeniu tego słowa. Rody najczęściej same rządziły swoimi sprawami. Cały niemal czas wypełniała hobbitom produkcja żywności oraz jej zjadanie. Obywatele Shire'u byli na ogół hojni, niełapczywi, lecz powściągliwi i skłonni zadowalać się tym, co mieli. Toteż wielkie i mniejsze gospodarstwa rolne, warsztaty i drobne przedsiębiorstwa handlowe przechodziły z pokolenia na pokolenie niezmieniane. Żyła oczywiście starodawna tradycja możnych królów z Fornostu, czyli z Norbury, jak hobbici nazywali to miasto leżące na północ od Shire'u. Lecz od tysiąca niemal lat nie było już tych królów, a ruiny grodu królów zarosła trawa. Mimo to hobbici mówili o dzikusach i złych stworach, na przykład o trollach, że to są istoty, które nigdy nie słyszały o królu. Przypisywali bowiem owym dawnym królom wszystkie swoje podstawowe prawa. Przestrzegali ich zazwyczaj z dobrej woli, ponieważ były to prawa, jak powiadali, starożytne i sprawiedliwe. Niewątpliwie ród Tuków przodował wśród hobbitów z Shire'u przez długie wieki, ponieważ urząd Tana przeszedł na Tuków od Oldbaków kilkaset lat temu i odtąd zawsze głowa tego rodu piastowała ową godność. Tan przewodniczył sądownictwu, zwoływał wiece i dowodził siłami zbrojnymi, ponieważ jednak sądy i wiece zbierały się tylko w razie szczególnej potrzeby, co się od długich lat wcale nie zdarzało, urząd Tana stał się jedynie chlubnym tytułem i niczym więcej. Rodzina Tuków cieszyła się nadal wyjątkowym poważaniem, była bowiem wciąż bardzo liczna i bogata, a przy tym w każdym pokoleniu płodziła osobników silnego charakteru, skłonnych do dziwactw, a nawet do awanturniczych przygód. Te ostatnie cechy, co prawda, tolerowano raczej i to tylko u bogaczy, niźli pochwalano. Niemniej przetrwał obyczaj nazywania głowy tego rodu wielkim Tukiem i dodawania do jego imienia w razie potrzeby numeru porządkowego, na przykład Isengrim II. Jedynym rzeczywistym urzędem w ówczesnym Shire była godność burmistrza Michel Delving, którego wybierano co 7 lat podczas wolnego jarmarku na Białych Wzgórzach w sobótkę, Light, czyli w dzień środka roku. Obowiązki burmistrza ograniczały się niemal wyłącznie do przewodniczenia na bankietach wydawanych z okazji świąt hobbickich nadzwyczaj licznych. Lecz z godnością burmistrza łączyły się funkcje najwyższego poczmistrza i pierwszego szeryfa. Musiał więc kierować listonoszami oraz szeryfami. Były to jedyne dwa rodzaje służby publicznej w Shire, przy czym poczta miała znacznie więcej do roboty niż policja. Nie wszyscy hobbici umieli pisać, lecz ci, którzy tę sztukę posiedli, pisali niezmordowanie do mnóstwa przyjaciół oraz do wybranych osób z rodziny, mieszkających w takiej odległości, że spacerkiem w ciągu popołudnia nie dało się do nich dojść. Szeryfami nazywali hobbici swoją policję, czy ściślej mówiąc to, co w Shire za policję uchodziło. Szeryfowie nie nosili mundurów, o takich rzeczach hobbici nigdy nie słyszeli. Wyróżniali się tylko piórem na czapce. W praktyce byli raczej pastuchami niż policjantami i zajmowali się częściej szukaniem zabłąkanego bydła niż pilnowaniem porządku wśród ludności. W całym kraju liczono ich 12, po 3 na każdą ćwiartkę, do utrzymywania ładu wewnętrznego. Znacznie liczniejszy zastęp, powiększany lub zmniejszany, zależnie od potrzeb, patrolował granice, strzegąc, by wszelkiego rodzaju obcokrajowcy, wielcy czy mali, nie czynili szkód. W czasach, w których zaczyna się nasza opowieść, oddział pograniczników, jak ich zwano, znacznie wzmocniono. Krążyły bowiem niepokojące wiadomości i skargi na dziwne stwory i osoby grasujące na pograniczu, a nawet przekraczające granice. Znak, że coś jest nie w porządku i nie tak, jak było dotąd, natomiast tak, jak bywało dawnymi czasy, wedle świadectwa starych bajek i legend. Mało kto zwrócił uwagę na ten objaw. Nawet Bilbo nie miał pojęcia o jego prawdziwym znaczeniu. 60 lat upłynęło, odkąd wyruszył na swoją pamiętną wyprawę. Bilbo był już stary, nawet jak na hobbita, a hobbici nierzadko żyją do 100 lat. Wszelkie jednak pozory świadczyły, że sporo mu jeszcze zostało z bogactw przywiezionych z podróży. Jak wiele czy jak mało, tego nikomu nie zwierzył, nawet ulubionemu bratankowi imieniem Frodo. Nadal też przechowywał w tajemnicy pierścień, znaleziony podczas wyprawy.